Dobrze. Aczkolwiek nie mogę tego obiecać.
Z głośników i tak się będzie nabierać.
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
A, to środ... jest to kieszonka? Jest.
Jakiś... Nie mam tu pieniędzy.
O matka. Okej. Okay. Chwała Bogu, witam Was serdecznie. A propos grupy Żyrardowa, to nie tylko, że ja usługuję, ale jeszcze będziecie ubłogosławieni kazaniem, które już kiedyś słyszeliście. Niektórzy dwa razy. Dwa. Ale nie przejmujcie się. Wiem, że i tak nic nie zapamiętaliście wtedy. Taka ciekawostka może miła i bardzo budująca. Mogliśmy się dzisiaj przywitać z bratem Januszem Bigdom. Co jest ciekawe, Janusz, podczas uwielbienia moja żona mówi do mnie: to jest Janusz Bigda. W taki podobny głos. Ale ciekawostką jest też to, że to, co nas łączy, znaczy Żyrardów, co łączy z Januszem, między innymi co łączy, to to, że Janusz służył na naszych weselach.
I nie tylko, bo bywałem dosyć często kiedyś w Żyrardów.
Tak, tak, w Kościele Bożym w Chrystusie. Natomiast to, co nasz, jakby, jeśli chodzi o zbór baptystyczny, to na trzech naszych weselach Janusz z ekipą usługiwał, na moim i właśnie Gosi, na naszym, Artura i Marty, którzy są z nami, i na Czarka i Gosi, których nie ma. Ale nie ma ich z nami, natomiast generalnie jeszcze żyją. Także chwała Bogu, to jest takie, naprawdę cieszymy się tym, że mogliśmy się tak spotkać razem tutaj i chwalić Boga. Okej, okay. Może chwileczkę się pomodlimy jeszcze. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy być tu razem w Twojej obecności, że Ty jesteś naszym Bogiem, Panie. To jest przywilej dla nas, Panie, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi, Panie, i że nie jest to oczywiste, Panie, bo Ty zapłaciłeś najwyższą cenę na krzyżu, Panie Jezu, za nas, żebyśmy byli Twoi, żebyśmy mogli mieć życie wieczne, nadzieję, miłość i wiarę, Panie. I to jest Twoje dzieło, jesteśmy Twoim dziełem, Panie. To, że tu jesteśmy, Ty nas wybrałeś, Panie. I dziękujemy Ci za to wszystko, co z Twojej łaski możemy doświadczać, co mamy. Panie, dziękujemy Ci, że nas umacniasz, że dajesz nam siły. Prosimy Cię teraz o Twoje słowo, abyś mówił do nas. Ty wiesz, czego potrzebujemy i chcemy usłyszeć Twój głos. Chcemy, Panie, nakarmić się i prosimy Cię o to teraz w imieniu Jezusa. Amen. Są różne rodzaje modlitwy i odkąd tak troszkę częściej nam się zdarza z pastorem Sebastianem wspólnie służyć, to jak Sebastian jest u nas w Żyrardowie, to ja mówię wstępy do nabożeństw i zazwyczaj w tych wstępach mówię to, co później Sebastian mówi w kazaniu. Prawda? I dzisiaj jest na odwrót. Dzisiaj we wstępie Sebastian mówił to, co ja będę mówił w kazaniu. Wspomniał o modlitwie, o tym, kiedy mieliśmy się modlić o Bogdę. Właśnie chcę mówić o modlitwie i są różne rodzaje modlitwy. Jest dziękczynna, jest modlitwa pokutna, modlitwa taka uwielbieniowa, gdzie oddajemy Bogu chwałę za to, jaki jest i co czyni. Jest też modlitwa taka prosząca, błagająca. I chyba z tą modlitwą taką proszącą i błagającą to mamy najmniej problemów. Najłatwiej jest chyba prosić. Oczywiście mówię generalnie, bo niektórzy, którym brak pokory i wiary, też mają i z tą modlitwą kłopot, prawda? No bo trzeba mieć pokorę i trzeba mieć wiarę, żeby przyjść do Boga i o coś prosić. Aby poprosić o coś, co potrzebuje. Ale z tą modlitwą generalnie nie mamy problemu, bo jest to modlitwa, która chyba najbardziej się wiąże z naszą taką ludzką naturą, grzeszną tą naturą. Tak najbardziej może nam odpowiada, bo to jest tak trochę z tą naszą naturą taką egoistyczno-samolubną, prawda? Że łatwo jest nam pomyśleć o tym, co ja potrzebuję. Co mi jest potrzebne. O co, co bym chciał, żeby Bóg uczynił w moim życiu. Więc generalnie nie jest bardzo dużym problemem prosić o siebie, o swoje potrzeby. Niektórzy w ogóle, jak myślą o modlitwie, to zaraz myślą, no to a o co będziemy prosić? To o co mamy się modlić, prawda? Jak rzucicie takie hasło wśród niektórych chrześcijan, módlmy się, no to ktoś może zadać pytanie, ale to o co, prawda? Różnie ludzie myślą na temat modlitwy. Często jesteśmy w modlitwach, czy możemy być w modlitwie skoncentrowani na sobie, na naszych potrzebach, na tym, co moje, co mi, co dla mnie. Ale jest taki jeden rodzaj modlitwy, który najbardziej pokazuje charakter Chrystusa w nas. Taki jeden rodzaj modlitwy, który najbardziej pokazuje naszą dojrzałość i nasze podobieństwo do Jezusa. Jaka to modlitwa? No właśnie, i o tej modlitwie dzisiaj chcę mówić. Ktoś kiedyś powiedział, módl się o innych, tak jakbyś chciał, żeby o ciebie się modlono. Módl się o innych tak, jakbyś chciał, żeby o ciebie się modlono. Ta modlitwa, która najbardziej pokazuje nasze podobieństwo do Jezusa, to jest modlitwa o innych. Modlitwa o potrzeby innych ludzi. Tych nam bliskich i tych może nieznanych. Niektórzy myślą, że Bóg w ogóle nie bierze pod uwagę naszych modlitw. Że się nie liczy z naszymi prośbami. Po co się modlić, skoro i tak Bóg uczyni to, co będzie chciał. Prawda? Że Bóg jest suwerenny. I tak zrobi to, co będzie chciał. Więc po co mam się do Niego modlić? Ale okazuje się, że kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że nasze modlitwy mają wartość przed Bogiem. I że Bóg w swoich decyzjach i w swoich planach i w swoim działaniu bierze pod uwagę modlitwy swoich dzieci. Co wy na to? Bóg słucha naszych modlitw. Bóg wykorzystuje nasze modlitwy. Bóg mocno bierze je pod uwagę. Taki jest Bóg. Taki był. On szuka ludzi i zaprasza ludzi do współpracy właśnie poprzez modlitwę. Taką wstawienniczą. Taką o innych. Nie tylko o moje sprawy, nie tylko o to, co ja potrzebuję, ale także o innych, bo nasze modlitwy mają wpływ na świat. Modlitwy dzieci wiary mają wpływ na świat. I nawet nie zdajecie sobie sprawy, ani ja również, jak wiele rzeczy na tym świecie się stało, dlatego, że ktoś się modlił o to. I może nigdy tych ludzi nie poznamy. Jak wiele rzeczy w naszym życiu się wydarzyło, dlatego, że ktoś się o nas modlił. Więc to była, nie wiem, czy dobrze to powiem, teza. A teraz spróbuję to na podstawie Pisma Świętego udowodnić. Pierwszym fragmentem, który doskonale to obrazuje, to postawa proroka Eliasza, o której czytamy w liście Jakuba w ostatnim rozdziale tego listu, czyli w 5. Czytamy tam od 13 wersetu: cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. 5-krotnie, jeśli dobrze policzyłem, jest w tym fragmencie mowa o modlitwie. Cierpisz, módl się. Chorujesz, zawołaj innych, niech się modlą. Jak się mają modlić? Z wiarą. A Pan będzie co robił? Uzdrowi albo odpuści grzechy, podniesie, tak? A co by było, gdyby się nie modlili? Czy Pan też uzdrowi, podniesie i odpuści? Czyli jednak modlitwa jest tutaj kluczem do tego, by Bóg uczynił to, co chce uczynić. Jeśli zabraknie tego elementu, to nie możesz powiedzieć: Bóg tak chciał. No widocznie tak Bóg zaplanował i później na epitafium ci napiszą: Bóg tak chciał. A może Bóg tak nie chciał, tylko że zabrakło ludzi, którym zabrakło czasu, żeby się o ciebie pomodlić. Prawda? A więc modlitwa jest kluczem tutaj do tego, żeby Bóg działał według swojej woli. Modlitwa płynąca z wiary. Modlitwa jedni o drugich. Stara baptystyczna, znaczy baptystyczna. Wierzę, że baptystyczna. Większość tych dobrych pieśni były baptystyczne. Mówi: ile łask tracimy tu, gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając szczerze mu. Ile łask! Ludzie tak myślą: jak Bóg chce, to da. A Jezus powiedział: proście, a będzie wam dane. Proście, módlcie się, wołajcie, a ja odpowiem. Eliasz był człowiekiem modlitwy. Czytamy tutaj, że usilnie się modlił. Usilnie się modlił, aby nie było deszczu. Nie dlatego, że pojechał na wakacje. Do Giżycka zaczęło padać. Mówi, i zaczął się modlić, żeby nie było deszczu. Aczkolwiek nie mówię, że taka modlitwa by była z założenia zła. Ale on się modlił z innych pobudek, żeby nie było deszczu. W czasach, w których przyszło mu żyć i służyć, Izrael odszedł od Boga. Ludzie przestali wierzyć w żywego Boga i zaczęli służyć bożkom. I Eliasz był tak przejęty w sercu sytuacją swojego narodu, że odeszli od Boga żywego i zaczęli się kłaniać bałwanom, że zaczął się modlić. I możliwe, że podczas tej modlitwy przypomniał sobie, że w Starym Przymierzu Bóg powiedział, że jeśli Izrael ode mnie odejdzie, to to ja zamknę niebo i nie będziecie mieli deszczu. Będzie susza. A to prowadzi do głodu. Tak było w Starym Przymierzu. Jeśli wy będziecie nieposłuszni, ja zamknę niebo. Więc Elias zaczął się modlić. Boże, zamknij niebo. Niech ci ludzie zobaczą, że ty jedynie jesteś Bogiem. Zamknij niebo dlatego, żeby oni się do ciebie nawrócili. Modlił się usilnie. Nie wiemy ile. Nie wiemy jak często. Ale modlił się usilnie. I w pierwszej Księdze Królewskiej, 17 rozdziale, czytamy, że Eliasz pojawia się tak znienacka. Pojawia się przed królem Achabem. I mówi, tak mówi Pan, przed którego obliczem stoję. Nie będzie deszczu, jak tylko na moje słowo. Dlaczego miał taką pewność? Skąd ją wziął? Od Boga, do którego się modlił, żeby tak było. I modlił się tak długo, że Bóg mu powiedział, dobrze, tak będzie. A teraz idź i to powiedz królowi. Oczywiście, jak wszystkie Boże działanie, jest cena za to. Był prześladowany, musiał uciekać. Groziło mu śmierć, groziła mu śmierć. Ale później czytamy, że Izrael zaczął wracać do Boga. Bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I w tym fragmencie zwróćcie na to uwagę. Kiedyś ja tego nie widziałem. 19-20 werset mówi, bracia moi, jeśli pośród was to zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci. Co ma jedno wspólnego z drugim? Najpierw jest o modlitwie, o chorych, o potrzebujących, potem przykład Eliasza, a potem, a jak ktoś tam odejdzie od Boga, a ktoś go nawróci. Jak ma go nawrócić? Jednym z sposobów to jest właśnie modlitwa o taką osobę. Jeśli widzisz, że ktoś zbacza od prawdy, że ktoś odchodzi od Chrystusa, to zacznij się modlić o tą osobę. Zacznij wołać do Boga, bo twoja modlitwa ma znaczenie. Mieliście już tak, że Bóg kładł wam na serce jakieś osoby, konkretne osoby z waszego otoczenia, które odchodziły od Chrystusa, może były wierzące i dzisiaj odeszły i nie ma ich dzisiaj i nie żyją z Jezusem. A może Bóg wam kładł na serce ludzi, którzy w ogóle nie poznali Chrystusa i mieliście nieodparte poczucie, troskę o tych ludzi, modliliście się, może płakaliście. Mieliście coś takiego? Bo modlitwa ma znaczenie. Wiele możesz działać. Wiele może namieszać modlitwa, twoja modlitwa w życiu bezbożników. Oni by czasem nie chcieli, żebyś się modlił. George Miller, człowiek znany z tego, że założył sierocińce w Bristolu w XIX-wiecznej Anglii, jeśli dobrze pamiętam. Kilkanaście tysięcy sierot przeszło przez jego sierocińce. Karmił, wychowywał, prowadził do Chrystusa. I nigdy nikogo nie poprosił o pomoc. Tylko Boga. Zawsze modlił się do Boga. O każdego centa. O każdą potrzebę. Modlił się do Boga. To był człowiek wiary. I kiedyś zadano mu pytanie, czy modlił się o coś? Żarliwie do Boga, na co Bóg jeszcze nie odpowiedział. Na co Bóg nie odpowiedział. On powiedział tak. 62 lata, 3 miesiące i 5 dni upłynęło, odkąd modlę się o nawrócenie dwóch mężczyzn, którzy nadal żyją w grzechu. Ale wierzę, mówi George Miller, że ci ludzie oddadzą serce Panu. Bo Bóg nie położyłby mi ich na sercu przez tyle lat, gdyby nie miał zamiaru ich zbawić. To był człowiek wiary. Umarł, a oni nadal żyli w grzechu. Ale życie pokazało, że po jego śmierci obydwaj się nawrócili. Bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ktoś powie, ale ja nie jestem George Miller. Ja nawet nie jestem Eliasz. Ale Biblia nam mówi, że Eliasz i George Miller to byli tacy sami ludzie jak my. Z krwi i kości. Słabi. Nieraz się bali. Nieraz się martwili. Nieraz mieli zniechęcenie. Ale modlili się. Więc nie muszę być wyjątkowym człowiekiem, jak niektórzy myślą, że muszę być po seminarium, albo mieć jakiś tytuł, albo przynajmniej mieć 1000 lajków na Facebooku. To wtedy moje modlitwy będą miały znaczenie. Zwykły człowiek, który zaczyna się modlić, jest większym błogosławieństwem niż nie jeden pastor. Wierzcie mi, że tak jest. Zwykły człowiek, który się modli, może większym być błogosławieństwem dla swojego kościoła, dla swojej rodziny, dla swojego miasta, niż jeden pastor. Z całym szacunkiem do wszystkich pastorów. Najlepszym tego przykładem jest sam Jezus Chrystus, którego naśladujemy. I kiedy czytamy Ewangelię, to mamy niewiele modlitw Pana Jezusa zapisanych. Prawda? Nie wiemy, jak Pan Jezus się modlił. Ale czytamy, że spędzał noce na modlitwie. Czytamy, że wstawał przed świtem, żeby się modlić. Kilka godzin z Ojcem. O co się modlił? Jak się modlił? O kogo się modlił? Osobiście wierzę, że Jezus większość czasu poświęcał na modlitwie o innych. Wokół Niego było mnóstwo ludzi, którzy potrzebowali Bożego dotknięcia. Opętani, chorzy, ludzie bez nadziei, ludzie odrzuceni, ludzie poniewierani przez innych. Jezus to wszystko widział. I wierzę, że kiedy spędzał czas z Ojcem, to wylewał swoje serce i wołał do Ojca o tych ludzi. Wierzę, że wielu tych ludzi, których spotykamy na kartach Ewangelii, Jezus wcześniej się o nich modlił. W duchu proroczym wiedział, że może spotka kobietę, która właśnie straciła jedynego syna, wdowę z Nain. I kiedy wchodził do Nain i zobaczył ją, kiedy ona płacze nad swoim jedynym synem i nad swoim losem, bo teraz została sama. Nikt już jej nie będzie wspierał. Nie dostanie zasiłku z MOPS-u. Podszedł, zatrzymał kontuk żałobny i powiedział do niej: nie płacz, kobieto. A potem dotknął się noszy i wskrzesił młodzieńca z Nain. Człowiek, który się modli, staje się Bożym kanałem do tego, żeby Bóg mógł przez ciebie zrobić to, co w danym momencie chce zrobić. To modlitwa podłącza nas do Bożego źródła. Nie znam i nie słyszałem człowieka, który się nie modlił, a dokonywał wielkich rzeczy w imię Pana Jezusa. Nie znam. Może Kaszpirowski, ale on nie z tego zboru. Po tym poznacie człowieka, który naprawdę służy Chrystusowi. Po tym, że jest podłączony do Bożej mocy poprzez modlitwę. Nie ma innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Nie ma, że pojadę sobie na konferencję, ktoś położy na mnie ręce, otrzymam jakieś czarodziejskie namaszczenie i teraz wszystkich będę uzdrawiał. To tak nie działa. Kiedyś pamiętam, jak jeszcze żył błogosławiony brat Dawid Wilkerson. Opowiadał, że kiedy Bóg działał na Brooklynie, dokonywał wielkich rzeczy, różni ludzie tam przyjeżdżali, żeby właśnie wziąć to coś, co oni mają i zawieźć do swojego zboru, żeby tam też było przebudzenie. I kiedyś przyjechał jakiś człowiek, jeśli dobrze pamiętam, z Australii i przyszedł do brata Dawida, mówi: bracie Dawidzie, powiedz mi jakieś słowo od Pana, daj mi coś, co ja mam zrobić, żeby było takie przebudzenie u nas. A Dawid Wilkerson powiedział: mam dwa słowa od Pana dla ciebie. Go home. Go home. Co znaczy wracaj do domu. Ma się ten angielski. I mówi: wróć do domu i zacznij się modlić. I zacznij się modlić. Nie ma drogi na skróty. Jeśli chcesz widzieć w swoim życiu Boże działanie, jeśli chcesz widzieć, że Chrystus w realny sposób działa w twoim życiu, to go home and pray. And pray. Jezus jest tego najlepszym przykładem. Jeśli Syn Boży potrzebował tyle się modlić, to ja nie jestem lepszy. Jeśli Syn Boży, Bóg w ciele, potrzebował tyle czasu spędzać na modlitwie, a potem szedł, uzdrawiał, niósł nadzieję, przebaczenie grzechów, podnosił zgnębionych, leczył chorych, uzdrawiał serca tych, którzy są zranieni, to ja nie jestem lepszy. Potrzebuję być w modlitwie, uczyć się jej, wzrastać, rozwijać się. W modlitwie też o innych. Jezus wiele czasu poświęcał na modlitwie o innych ludzi. I w Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus wiedział, że idzie już na krzyż, że zbliża się czas Jego męki, Jego śmierci, wypełnienia misji, po co przyszedł na ziemię, rozmawiał z Szymonem, z Piotrem i powiedział do niego: Szymonie, Szymonie, to jest 22 rozdział, 31 werset, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, Szymonie, mówi Jezus, aby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Jezus powiedział: powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dziś kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Niesamowita rozmowa. Jezus mówi do Szymona, że szatan wyprosił sobie, żeby ich przesiać. Przychodzi moment, kiedy ich wiara będzie wypróbowana. Kiedy zobaczą to, co się dzieje z ich mistrzem i z ich Mesjaszem. Będzie to dla nich rozczarowanie. Będzie to dla nich ból. Ich wiara podupadnie. Zostaną poddani próbie, mówi Jezus. Przychodzi próba. I Jezus o tym wie, że kiedy zbliża się próba do życia Jego uczniów, próba wiary, Jezus mówi: ale ja prosiłem za tobą, Szymonie. Modliłem się, prosiłem, żeby nie ustała twoja wiara. I zobaczcie, jaka pewność Jezusa, jak Jezus mu mówi: a kiedy się nawrócisz, będziesz utwierdzał innych. Ciekawe jest w tym fragmencie, że Piotr kompletnie sobie nie zdaje z tego sprawy. Co Piotr mówi? Panie, ja? To może Jan potrzebuje modlitwy. Może Judasz? Ale nie ja. Ja jestem gotów iść na śmierć. Zobaczcie, czasem nam się wydaje, że my jesteśmy tak silni, że jesteśmy tak wierzący. A pierwsza próba pokazuje, jak bardzo jesteś silny, jak bardzo jesteś wierzący. Prosta próba, że ktoś ci ręki nie poda na nabożeństwie. I już widać, jaki ty jesteś wierzący, prawda? Że się pastor do ciebie nie uśmiechnie. Że na obiad cię nie zaprosi. I już widać. Prawda? Próby najlepiej pokazują stan naszej wiary. Ale właśnie to w próbach najbardziej potrzebujemy. Kogoś, kto się o nas będzie modlił. Kogoś, kto nas będzie wspierał. Piotr nie miał świadomości takiej, że potrzebuje modlitwy. Myślę, że wielu mężczyzn nie ma. Szczególnie mężczyzn. Kobietom jest łatwiej prosić o modlitwę. Kobietom jest łatwiej powiedzieć, pomódźcie się o mnie. Jeździmy po różnych zborach. W różnych zborach byłem. Na przykład w Koszalinie. Wychodzi 30 osób do modlitwy. Po kazaniu. Ile u mężczyzn jest w tej 30? Masz wiarę. Jak się dwóch znajdzie, to już przebudzenie. Kobiety i dwóch mężczyzn. O rysach kobiecych. A bracia? No zobaczymy. No zobaczymy, jak tam, co tam ten pastorzyna zrobi. Siedzą. Dawaj, Stasiek, idziemy na kawę. Co? My? My to nie potrzebujemy, niech idą. To przecież jest słaba płeć. To często my, mężczyźni, nie widzimy tego, że potrzebujemy wsparcia. Żeby naprawdę być mężczyznami, żeby być ojcami, żeby być braćmi, żeby być tym, kim mamy być. Potrzebujemy wsparcia w modlitwie. Potrzebujemy się uniżyć i zobaczyć, że jesteśmy słabi i potrzebujemy, żeby ktoś otoczył nas modlitwą. To jest dojrzała postawa. Nie taka jak Piotra. Panie, ja? Wiecie, kto najwięcej w Nowym Testamencie prosił o modlitwę innych? Kto najwięcej w Nowym Testamencie prosił o modlitwę innych? Publicznie. Apostoł Paweł. Wiecie, ile ten człowiek dokonał? Zewangelizował ówczesny świat. Założył więcej zborów nawet niż Sebastian. I on prawie w każdym liście pisze, proszę was, módlcie się o mnie. Pamiętajcie o mnie w modlitwach. Potrzebuję waszej modlitwy. Bracie, mężczyzno, kiedy ostatnio prosiłeś swój zbór o modlitwę? Kiedy ostatnio powiedziałeś na grupie, kochani, nie radzę sobie, pomóżcie mi, módlcie się o mnie, włóżcie na mnie ręce, bo potrzebuję Boga, potrzebuję waszej modlitwy. To jest oznaka dojrzałości, nie słabości. A słabość, ludzka rzecz. Ile jeszcze mam czasu? Jestem dopiero w 1/3. Czyli Danusia zostanie do wieczora. Potrzebujemy modlić się o innych tak samo, jak potrzebujemy, by inni modlili się o nas. To jest Kościół. Potem można poznać Kościół. Ludzi, którzy modlą się o siebie. Apostoł Paweł, o którym wspominam, pisze do młodego duszpasterza Tymoteusza, co ma się dziać w kościele, I mówi: przede wszystkim zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności, uczciwości, bo jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Co przede wszystkim, zdaniem apostoła Pawła, w natchnieniu Ducha Świętego powinien robić Kościół na ziemi? Przede wszystkim. Tak tu jest napisane. Przede wszystkim napominam, zachęcam, aby Kościół się modlił. Prosił, błagał, składał dziękczynienia za wszystkich. Za wszystkich ludzi. Za królów, za przełożonych, za mojego szefa w pracy, za panie nauczycielki w szkole, za moich sąsiadów. Módlcie się, bo wiele może zdziałać wasza modlitwa. To jest piękna służba. Czasami, słuchajcie, nie trzeba wychodzić z domu, żeby coś zrobić ważnego dla Boga w tym świecie. Nie musisz wychodzić z domu, żeby zrobić coś ważnego i Bożego na tym świecie. Nikt może o tym się nie dowie. Nikt się nie dowie na Facebooku. Nie dostaniecie żadnej nagrody. Ale Bóg, który słyszy modlitwę i odpowiada, będzie działał w waszym otoczeniu. Może nikt nigdy nawet ci nie podziękuje. Może nikt cię nie doceni. I może nikt nie zauważy. Ale kiedy staniesz przed Chrystusem, Chrystus cię zawoła, zawoła może jedną osobę i powie: widzisz tą osobę? Ona się nawróciła, poznała mnie, głosiła Ewangelię innym, była błogosławieństwem dla innych. I wiesz, dlaczego ci o tym mówię? Bo to dzięki tobie. Ty powiesz: jak to? Pierwszy raz widzę osobę na oczy. Panie Jezu, przepraszam, ale ja jej nie znam. A Pan Jezus powie, ale ty się o nią modliłaś. Modliłaś się o te osoby na ewangelizacji, wtedy jak twój kościół organizował. I modliłaś się, Panie, żeby te osoby, które przyjdą, te kobiety, które są zniszczone przez życie, żeby poznały ciebie. Modliłaś się wtedy o tą osobę. Modlitwa ma znaczenie. Jestem tutaj dzisiaj i moje życie jest takie, jakie jest. Dzięki Bogu. Ale dlatego, że są w moim życiu ludzie, którzy się o mnie modlili. Nieraz, kiedy naprawdę jest mi ciężko. I kiedy trudno jest mi się modlić. I przychodzę do Boga i mówię: Boże, wspomóż mnie. I nie wiem, jak to się dzieje, ale doświadczam jakiegoś poruszenia, wzmocnienia, zachęty. I wtedy Duch Święty daje mi przekonanie. To dlatego, że Hania się o ciebie modli. Taka siostra z naszego zboru. To dlatego, że ludzie się o ciebie modlą. Nie dlatego, że ja jestem taki, wiecie, Superman, bo nie jestem. Ale dlatego, że mam ludzi, którzy się o mnie modlą. Mam ludzi wrażliwych na głos Ducha Świętego, których czasami Duch Święty pobudzi i powie: teraz się módl. Teraz się módl o tą osobę. Nie wiem, czy słyszeliście o człowieku, który się nazywa Sam Childers. Człowiek znany pod pseudonimem Kaznodzieja z karabinem. Jest to człowiek, który po burzliwym swoim życiu nawrócił się do Chrystusa. Poznał Jezusa i Bóg powołał go na misję do Sudanu, aby bronił i ratował niewinne dzieci. Buduje sierocińce i on jest w Sudanie. Codziennie i co noc, narażając swoje życie dla innych. To nie jest bajka. Codziennie i co noc ktoś czyha na jego życie. Ktoś chce go zabić. Jego żona i córka jest w tym samym czasie w Pensylwanii, tam gdzie mieszkają. I jego żona prowadzi dziennik modlitewny. I wielokrotnie Duch Święty budzi ją w nocy, aby modliła się o swojego męża. Ona nie wie, gdzie on jest, co on robi. I pewnego razu Duch Święty ją obudził w nocy i powiedział: idź do kościoła i módl się o sama. Ona poszła do kościoła. Patrzy, a tam w środku nocy już jest jedna kobieta. I mówi: jestem tu, bo Bóg mi powiedział, idź do kościoła i módl się o sama. Mi powiedział to samo. Zaczęły się modlić. I Duch Święty w tym czasie prowadził ich w modlitwach. I zaczęły się modlić: Panie, ukryj go. Ukryj go przed wrogami. Niech wrogowie go nie widzą. Niech go nie dostrzegają. Nie wiedziały, dlaczego tak się modlą. Nie wiedziały, co w tym czasie robi sam. I kiedy sam wrócił na kilka dni do swojego domu i przeglądali dziennik modlitewny Lin, jego żony, ona miała wszystko zapisane i powiedział: tego dnia wydarzyło się niesamowita rzecz. W zasadzie tam cały czas się dzieją niesamowite rzeczy. Ale wtedy, kiedy przemierzaliśmy puszczę, w pewnym momencie natknęliśmy się na zasadzkę naszych wrogów, armii LRAA. I nie wiedzieliśmy, że jesteśmy w zasadzce. I w pewnym momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w środku zasadzki, wokół nas żołnierze wrogiej armii, wiedzieliśmy, że to już jest koniec. Ale patrzymy na tych żołnierzy, a oni wszyscy głowy pochylone, zamarli, jak sparaliżowani, nawet nie chcieli na nich patrzeć. Żaden nawet kciukiem nie ruszył. I sam mówi: wokół nas było mnóstwo aniołów. I oni pospuszczali głowy, bo nie mogli na to patrzeć. I pisze, możecie w to wierzyć albo nie, ale to jest prawda, bo ja żyję. Po ludzku nie jest w stanie, żeby ludzie, którzy pragną cię zabić, od rana do wieczora i kiedy mają tą okazję, tego nie robią. Nawet nie chcą na ciebie popatrzeć. Dlaczego to się stało? Bo jedna kobieta, a w zasadzie dwie, posłuchały Ducha Świętego i nie pomyślały sobie: nie, jest druga w nocy. Nie, ja potrzebuję się wyspać. Miałam dzisiaj ciężki dzień. Boże, pomodlę się jutro rano o niego. Kiedy Duch Święty wzywa nas do modlitwy o kogoś, to znaczy, że wtedy ta osoba potrzebuje naszego wsparcia w modlitwie. To jest służba. Wtedy trzeba się modlić, bo ktoś potrzebuje naszej modlitwy. Modlitwa, już na koniec. To nasza broń. Tajna, niezwyciężona, potężna broń każdego dziecka Bożego. Broń potrzebna każdemu z nas do walki. Nikt z nas nie ostoi się, nie zwycięży i nie dokona tego, do czego Bóg nas powołał, bez tej broni. Każdy wierzący jest powołany do tego, by się modlić o siebie i o innych. Amen. Każdy z nas, bez wyjątku, bez patrzenia w metrykę, bez patrzenia na staż twojej wiary, potrzebujesz się modlić. To mówi Boże Słowo, to mówi apostoł Paweł, który mówi tak: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Podkreślimy całą. Abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią, nie z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Jesteśmy na wojnie, na duchowej wojnie. Z siłami ciemności, które są silniejsze od nas. Dlatego Biblia nazywa, zakładajcie całą zbroję Bożą. Całą zbroję Bożą. I muszę się wam przyznać, że po 20 latach wiary w tym roku odkryłem, że jest 7 elementów, a nie 6. Bo myślałem, że jest 6 elementów zbroi. Jakie to elementy? Przyłbica zbawienia, pancerz wiary, pancerz sprawiedliwości, tarcza wiary, sandały do głoszenia Ewangelii, miecz ducha. 6. To nadal 6, bo już było pas prawdy. Nadal 6. Było. I myślałem, i zawsze jak się modliłem, no to tak wymieniałem. Nawet jak głosiłem jakieś kazania, to właśnie te 6 elementów rozważaliśmy. Ale Paweł mówi o 7 elemencie, który diabeł, do którego diabeł często nas zniechęca i nam zakrywa. To jest bardzo ważny element, który moim skromnym zdaniem wszystko spina, wszystko trzyma za przeproszeniem w kupie. Sprawia, że ten miecz ducha jest świeży, jest ostry, że ta tarcza wiary ma moc zgasić każdy pocisk. Przyłbica zbawienia, ta pewność, że jestem w Bożych rękach, ta nadzieja, że Chrystus niedługo przyjdzie. Co to sprawia? 18 werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i z błaganiem za wszystkich świętych. 7 element. Modlitwa za wszystkich świętych. Czuwajcie. Modlitwa w duchu. Modlitwa prowadzona, inspirowana w Duchu Świętym. To nie tylko modlitwa innymi językami, bo przecież nie wszyscy ten dar mają. George Miller, o którym wspomniałem, nie miał. Ale modlitwa prowadzona Duchem Świętym to modlitwa, która umacnia. Dzisiaj rano, kiedy się modliłem o Bogdę, nie wiem, jak się Bogda poczuła podczas tej modlitwy, jak się o nią modliłem. Ale mogę wam powiedzieć, jak ja się poczułem. Byłem mega zbudowany. Modliłem się o kogoś. Modliłem się o inną osobę. Ale kiedy Duch Święty mnie w tej modlitwie prowadził, ja byłem zbudowany, zachęcony. Moja wiara wzrosła. Kiedy modlimy się o innych, często my jesteśmy podniesieni i zachęceni. Czasami tak biadolimy nad swoim losem. Tak się użalamy przed Panem nad sobą. I nic się nie zmienia. Jednego dnia, drugiego, trzeciego. Użalasz się, jęczysz. Panie, zmiłuj się. Ja mam biedny. I czasami jest taki przeskok, że Bóg cię zachęca, żebyś modlił się o kogoś innego. Kiedy modlisz się o kogoś innego, ty zostajesz podniesiony. Doświadczyliście kiedyś tego? I twoje problemy już są jakieś takie małe, nieważne. Wiesz, że są w Bożym ręku. 7 element. Modlitwa inspirowana przez Duchem Świętym, przez Ducha Świętego o innych, o potrzeby innych ludzi, którzy mogą nas chronić, wspierać w walce. Potrzebujemy tego. Do pewnej kobiety przyszedł w odwiedziny duszpasterz. I mówi, siostro, tak rzadko Cię widzę w kościele, nic nie robisz dla kościoła. Może byś się tak trochę bardziej zaangażowała? Ona mówi, pastorze, no mam dzieci, jestem sama, mam dużo tutaj pracy, obowiązków, po prostu nie mam czasu, a czasami to nie mam siły. I jak się modlę, to modlę się z gazetą w ręku. Pastor już zastanawiał się, jakie napomnienie zastosować. On mówi, jak to z gazetą? Ona mówi, no z gazetą. Kupuję najnowszą gazetę i otwieram ją najpierw, jak się modlę na rubryce z nowonarodzonymi dziećmi, które dopiero co się narodziły. I modlę się o każdego z tych dzieci, aby poznały Chrystusa i stały się błogosławieństwem dla swojego pokolenia. A potem otwieram rubrykę na nowych małżeństwach, które pojawiają się w mieście. I zaczynam się modlić, aby budowały swoje życie na skalę, którą jest Chrystus. I aby były sobie wierne do końca swoich dni. A potem otwieram gazetę na rubryce, gdzie są nekrologi. I modlę się o rodziny tych, którzy stracili matki, dzieci, ojców. I modlę się, aby Bóg pocieszył ich serca. Aby szukały ukojenia i nadziei w tym, który powiedział, jam jest życie i zmartwychwstanie. Pastor nie miał już więcej pytań. Jak to jest w Twoim życiu? Jak funkcjonuje w Twoim życiu modlitwa o innych? Czy kiedy patrzysz na swoje życie chrześcijańskie, patrzysz na swoją zbroję, to czy jest w niej element modlitwy o innych? Czy jesteś wrażliwy w sercu, wrażliwa na to, by Duch Święty obudził Cię w środku nocy albo zatrzymał Cię, kiedy jedziesz do pracy i powie, módl się teraz o Anię, módl się teraz o Sebastiana, módl się teraz. I czy wtedy się modlisz? Potrzebujemy mieć takie serce. Potrzebujemy modlitwy innych. I potrzebujemy, by inni modlili się o nas, a my